Dzień dobry Państwu. Tak jak już Państwo słyszeli, mam na imię Mariusz, jestem z Fundacji Katarynka. Niezmiernie miło mi jest się z Wami tutaj dzisiaj spotkać. Choć to spotkanie, nie ukrywam, było dla mnie niemałym zaskoczeniem, ponieważ o tym, że mam tutaj poprowadzić jakiś panel, dowiedziałem się z zaproszenia na tą konferencję, w którym znalazłem swoje nazwisko. Więc zadzwoniłem, zapytałem, czy rzeczywiście to jestem ja i to rzeczywiście miałem być ja. I oto zdarzyło się tak, że jesteśmy tutaj w tej przepięknej sali i możemy sobie porozmawiać o dostępności wydarzeń. Ponieważ o audiodeskrypcji do wydarzeń będę mówił dość dużo, natomiast nie chciałbym się koncentrować na niej tylko i wyłącznie, ponieważ audiodeskrypcja jest tylko jednym z elementów dostępności. Chcemy o dostępności myśleć trochę szerzej, czyli myśleć o dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Nie tylko tych, którzy słabo widzą, bądź nie widzą zupełnie, ale tych, którzy słabo słyszą, tych, którzy jeżdżą na wózkach i tak dalej. Dlatego ta dostępność jest dla nas takim dość szerokim obszarem i szeroko na nią patrzymy. Nie ograniczamy się tylko i wyłącznie do audiodeskrypcji. Druga przygoda, która mnie tutaj spotkała, zanim do Państwa dojechałem, to ta, że pojechałem gdzieś w zupełnie inne miejsce. Jest jakiś inny kampus uniwersytecki i tam też skierowałem swoje kroki. Poszedłem tam jakiś kilometr w las po to, żeby się dowiedzieć, że to nie jest to miejsce i że powinienem dojechać jednak w zupełnie innym kierunku. No ale tyle o przygodach. Jeżeli chodzi o rzeczy, o których chciałbym z Państwem porozmawiać, to fajnie, że Pani Paulina powiedziała tutaj o tym w charakterze panelu dyskusyjnego, ponieważ ja nie chciałbym się wymądrzać. Chciałbym zainspirować Państwa do takiej bardziej interaktywnej wersji tego spotkania. To znaczy, ja powiem mniej więcej o rzeczach, które są ważne, można powiedzieć, fundamentalne dla dostępności i bardzo ważne dla audiodeskrypcji do wydarzeń. Natomiast potem wyobrażałbym to sobie w ten sposób, być może nam uda się to zrealizować, że to Państwo będą moderować tą rozmowę i dyskusję i ja, jeżeli tylko będę w stanie, to będę odpowiadał na pytania, które będą z Państwa strony się pojawiały. Przygotowałem jakąś taką maleńką prezentację, która może troszeczkę przybliży Fundację Katarynka. Być może nie wszyscy z Państwa wiedzą, kim jesteśmy, więc jesteśmy taką fundacją działającą na rzecz otwartego społeczeństwa i równego dostępu do kultury bez względu na niepełnosprawność. Od wielu lat zajmujemy się organizacją i udostępnianiem dla osób ze szczególnymi potrzebami spektakli teatralnych, pokazów filmowych, oprowadzań muzealnych, wydarzenia kulturalne na żywo, koncerty, festiwale. No i to, w czym absolutnie jesteśmy pionierem, chyba nie ma innej organizacji, która się tym zajmuje, czyli wydarzenia sportowe z audiodeskrypcją, taka audiodeskrypcja na żywo do meczów piłki nożnej, przede wszystkim, ale nie tylko, do meczów żużla, do różnych dyscyplin sportowych, które gdzieś po prostu nam się przytrafiło audiodeskrybować. Robimy tych zdarzeń dość dużo, na tyle dużo, że staliśmy się już partnerem dla dwóch poważnych stacji telewizyjnych. Od kilku lat współpracujemy z telewizją Polsat. Dla nich robimy audiodeskrypcję do wydarzeń sportowych i ona się pojawia na platformie Polsat Sport. Natomiast równolegle współpracujemy z platformą NC+, teraz to jest chyba już platforma Canal+, dla której też robimy audiodeskrypcje do wydarzeń sportowych. Tak więc no, nie będę ukrywał, że mamy na tym polu dość duże doświadczenie i możemy się tym doświadczeniem dzielić, jeżeli Państwo zechcą się o tą wiedzę upomnieć, bo też, tak jak powiedziałem, nie chciałbym z detalami opisywać, jak ta audiodeskrypcja powinna wyglądać, chyba że Państwo po prostu takiej wiedzy potrzebują, to wtedy będziemy to rozszerzać. Co robimy? Tworzymy audiodeskrypcje i napisy dla niesłyszących, tworzymy również tłumaczenie na język migowy. To jest to, o czym mówiłem, że patrzymy na dostępność znacznie szerzej niż tylko potrzeby osób słabowidzących i osób niewidomych. Patrzymy na dostępność jako dostosowanie kultury do potrzeb osób również słabosłyszących, do osób poruszających się na wózkach. Dostosowaliśmy już około 200 filmów, myślę sobie, że nawet trochę więcej, bo to jest informacja sprzed kilku miesięcy. Szkolimy i prowadzimy warsztaty dla instytucji kultury, by stawały się otwarte dla osób ze szczególnymi potrzebami. Współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi, między innymi w kolektywie Otwartej Kultury, aby zmieniać rzeczywistość na lepszą, aby ona się poprawiała i była bardziej dostępna. Szkolimy również kluby sportowe i działaczy sportowych. Jeżeli chodzi o nasze najważniejsze, takie powiedziałbym flagowe projekty, to jednym z nich jest Adapter. Być może Państwo o nim słyszeli, jeżeli nie, to bardzo serdecznie zapraszam na stronę adapter.pl. To jest strona w internecie, która jest otwarta, to znaczy nie trzeba tam się logować, nie trzeba się rejestrować, nie trzeba podawać numeru legitymacji, orzeczenia o niepełnosprawności czy jakiegokolwiek innego dokumentu. Po prostu wchodzimy na adapter.pl i jesteśmy. I jest to taki portal VOD z filmami, które są dostosowane. Każdy z tych filmów, który tam jest, posiada audiodeskrypcję, posiada napisy dla niesłyszących, czasem również tłumaczenie na język migowy. I co ważne, on jest dostępny zupełnie za darmo. Tam nie trzeba za te filmy płacić. Bardzo często dostajemy informacje gdzieś z polskich szkół, polskich związków niewidomych, jakichś bibliotek i innych miejsc z pytaniem, czy można wykorzystywać adapter do odtworzeń publicznych, bo mamy tutaj takie swoje kółko i chcielibyśmy spotkać się raz na miesiąc w kinie i pokazać film z adaptera, bo on tam i tak jest i jest dostosowany i chcielibyśmy go użyć. I na takie pytania, które dostajemy, odpowiadamy nie, nie można tego zrobić, dlatego że licencje, które my kupujemy od dystrybutorów, one są przeznaczone i dedykowane na to jedno dokładnie miejsce, czyli portal internetowy pod adresem adapter.pl. I tam każdy może sobie wejść i oglądać za darmo. Natomiast jeżeli chcieliby Państwo zrobić już pokaz, na którym będzie więcej osób, to to już się kwalifikuje pod pokaz publiczny i wtedy oczywiście możecie skorzystać z adaptera, tylko jako nośnika tego filmu, tylko że wtedy musicie już zwrócić się do dystrybutora z prośbą o licencję. Czasem ona jest darmowa, czasem trzeba za nią zapłacić 200 czy 300 zł. Natomiast to jest już inne pole eksploatacji. Tego adaptera nie można wykorzystywać na pokazach publicznych, chyba że dostaniecie na to zgodę od dystrybutora filmu. Więc adapter jest takim flagowym naszym projektem. Tam w tej chwili jest ponad 200 filmów z audiodeskrypcją i napisami, ponad 20 filmów z tłumaczeniem na polski język migowy. W tej chwili adapter ma około 40 tysięcy aktywnych użytkowników, więc jest to już dość duża liczba, którą zwykliśmy się chwalić, bo to już nie jest powód do wstydu, tylko raczej do satysfakcji, że rzesza użytkowników adaptera ma już w tej chwili około 40 tysięcy. To, co robimy oprócz tego, to również nasze projekty sportowe. Sport na ucho to jest taki projekt, który realizujemy we Wrocławiu. Ja może będę się troszeczkę bardziej koncentrował na Wrocławiu, ponieważ to jest taka skala mikro, w której działamy. Natomiast ta skala mikro bez żadnego problemu daje się przełożyć na każde inne miasto, bo procesy, mechanizmy i sposoby pozyskiwania funduszy są takie same. Natomiast różnią się tylko urzędy, do których powinniśmy kierować swoje kroki i tak naprawdę bardzo łatwo przełożyć to na skalę makro, czyli na skalę ogólnopolską, bo tak jak mówię, te procesy dostosowania, one są takie same i wyglądają tak samo w każdym innym miejscu w Polsce, nie tylko we Wrocławiu. Sport na ucho to jest taki projekt sportowy, gdzie miasto dofinansowuje nasze działania i audiodeskrypcję sportową, ponieważ to nie jest tak, że zawsze wszystkie kluby sportowe, mimo tego, że wiedzą i mają świadomość, że kibice niepełnosprawni, kibice z niepełnosprawnością mają ochotę pójść na jakieś wydarzenie sportowe, to nie jest tak, że oni chcieliby partycypować w kosztach przygotowania audiodeskrypcji. Tu trzeba sobie jasno i wyraźnie to powiedzieć, że najczęściej to jest tak, że kiedy my idziemy do jakichś klubów sportowych, to spotykamy się z takim pytaniem, a ilu tych kibiców jest, a czy nam się to opłaca, czy oni kupią bilety, czy nie i tak dalej. Więc jakby pojawiają się tutaj takie pytania i rozterki, które w normalnych warunkach giną, jeżeli się z tym zagadnieniem trochę bliżej zetkną, jeżeli zobaczą, że rzeczywiście kibice z niepełnosprawnością przychodzą na te mecze, to wtedy te pytania przestają istnieć. Ale na początku one zawsze się pojawiają i nigdy nie jest tak, albo bardzo rzadko jest tak, że klub sam z siebie ma ochotę partycypować w kosztach przygotowania audiodeskrypcji do wydarzeń sportowych. Więc najczęściej jest tak, że pierwsze kroki kierujemy do jakichś instytucji publicznych, do urzędów miasta, urzędów marszałkowskich i tam szukamy źródeł finansowania, a dopiero potem w jakimś czasie przekonuje się do tego klub jeden czy drugi i mówi ok, widzimy, że to ma sens, że to co robicie trafia do odbiorców. No i my w takim razie możemy się w to włączyć. Dlatego mówimy o tym projekcie Sport na Ucho, że o ile we Wrocławiu mamy już dość długą współpracę z Klubem Kibiców Niepełnosprawnych i wiemy, że oni na mecze chodzą. Mamy dość dobrą współpracę ze Śląskiem Wrocław, gdzie mamy już umowę podpisaną z klubem, który finansuje działania naszych audiodeskryptorów. O tyle bardzo popularny we Wrocławiu jest Żużel, ale Sparta Wrocław niekoniecznie chciałaby się włączyć finansowo w to działanie. Więc jakby, jeżeli chcemy robić mecze piłki nożnej, nie ma problemu, robimy je, bo klub daje nam zielone światło, co więcej finansuje działania naszych audiodeskryptorów. Natomiast jeżeli chcemy robić audiodeskrypcję na Żużlu, to już musimy szukać pieniędzy jakiegoś projektu miejskiego i to jest właśnie taki projekt finansowany przez MOPS we Wrocławiu i on się nazywa Sport na Ucho. Jednym z elementów tego projektu jest taka broszura, którą Państwu na koniec przedstawię i przybliżę. Albo też zasygnalizuje, że ona jest, powstała. To jest efekt tego projektu Sport na Ucho. A ta broszura mówi o dostępności wydarzeń i jak ją przygotować. Ta broszura, ona jest dostępna w formacie PDF na naszej stronie Fundacji Katarynka. Można ją sobie ściągnąć w wolnej chwili. Państwo po prostu będą mogli tam sobie tego PDF-a ściągnąć, przejrzeć. Jeżeli będziecie zainteresowani, jak organizować dostępne wydarzenia, no to tam znajdziecie taki krok po kroku. Taka jest formuła tego dokumentu. On jest króciutki, ma nie wiem, 15 stron i ma tam, tak jak powiedziałem, rozpisane poszczególne etapy, jak tworzyć dostępne wydarzenie. Broszura nazywa się Nie stój na aucie. Będziemy jeszcze mieli szansę na to, żeby ją zobaczyć. Drugi taki ważny dla nas projekt to jest Kultura dla Wszystkich, ponieważ chcemy, żeby wydarzenia kulturalne były dostępne dla wszystkich, bez względu na niepełnosprawność. No i tutaj to się przejawia w naszej współpracy z wieloma instytucjami kultury we Wrocławiu. To jest między innymi Kino Nowe Horyzonty, gdzie organizujemy cykliczne wydarzenia związane z pokazami filmowymi. Co miesiąc spotykamy się tam i oglądamy filmy. To są nowe filmy, filmy z audiodeskrypcją i filmy z tłumaczeniem na język migowy albo filmy z napisami. Ja nie wiem, czy to jest lepiej, czy gorzej. Okej, no to jakkolwiek. Mnie to w zasadzie nie przeszkadza, natomiast może się okazać, że taka magia z tym światłem będzie nam trochę jednak komplikowała rzeczywistość. Podobne pokazy organizujemy w Dolnośląskim Centrum Filmowym, choć tutaj jesteśmy od niedawna.
Dolnośląskie Centrum Filmowe to jest taka sieć kin studyjnych, to jest takie miejsce, gdzie od niedawna udało nam się wprowadzić audiodeskrypcję i napisy dla niesłyszących. I to też nas bardzo cieszy, bo to jest kolejne miejsce we Wrocławiu, gdzie można pójść i po prostu obejrzeć film z audiodeskrypcją. Więc w kontekście dostępnych wydarzeń jest to jak najbardziej na miejscu. Współpracujemy z teatrami, z Teatrem Polskim Współczesnym, z Teatrem Lalek, z Centrum Sztuki Impart, z muzeami i tak dalej. No, jest tych instytucji we Wrocławiu naprawdę bardzo dużo. Organizujemy, tak jak powiedziałem, pokazy filmowe, organizujemy oprowadzania muzealne, takie muzealne oprowadzania, które mają nie tylko audiodeskrypcję, ale również jeżeli już wchodzimy do jakiegoś muzeum, i chcemy, aby to muzeum otworzyło swoją sztukę dla osób z niepełnosprawnością wzroku, to staramy się ich zainspirować do tego, aby stworzyli również modele swoich dzieł sztuki, takie modele dotykowe, ponieważ no, wtedy ta audiodeskrypcja ma dużo większe oddziaływanie, jeżeli można sobie jakąś rzeźbę dotknąć, czy model tej rzeźby dotknąć. Bardzo często jest tak, tutaj zahaczam o te nasze szkolenia, które robimy dla instytucji kultury, bardzo często jest tak, że na początku zderzamy się z taką postawą: proszę pana, to wszystko jest drogie, to wszystko jest skomplikowane, my nie wiemy, jak się do tego zabrać, nie wiemy, jak to przygotowywać i tak dalej. I to jest taka dyżurna postawa na nie. Nie da się, nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem. Generalnie przychodzi pan tutaj, głowę mi zawraca. Natomiast w trakcie takich warsztatów sześciogodzinnych najczęściej dla instytucji kultury udaje nam się tych ludzi, którzy tam pracują, otwierać im oczy dość szeroko na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, i to jest o tyle fajne, że my ich potem inspirujemy do takiego poszukiwania. Jeżeli sami nie macie możliwości, żeby zrobić jakieś eksponaty dotykowe, jeżeli waszych rzeźb nie można dotykać, bo są bardzo stare, bo są delikatne i się nie da, no to spróbujcie zrobić makiety, spróbujcie zrobić modele. Jeżeli mówimy, my nie mamy kim tego zrobić, to pod bokiem macie Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Tam jest dużo ludzi, którzy pracują z rzeźbą i z przyjemnością włączą się w takie działanie jako wolontariusze, więc jakby Takie warsztaty, one są o tyle inspirujące i potrzebne, że one pokazują pewne ścieżki działania i to jest coś takiego, na czym nam bardzo zależy. Chcemy to robić i to pokazuje również bardzo wymierne efekty, przynosi bardzo wymierne efekty, że potem takie muzeum czterech kopuł, pawilon czterech kopuł we Wrocławiu w zasadzie sam już organizuje dostępne wydarzenia, że w Muzeum Poczty mamy bardzo podobne działania, że w Muzeum Etnograficznym dzieją się jakieś takie prace z materiałami, jakieś wyszywania, koronki i inne historie. To wszystko w obszarze takiej pracy z dotykiem, z fakturami, z materiałami, to wszystko się dzieje i to wszystko dzieje się tylko na początku. Potrzebna była ta inspiracja, potrzebny był ten impuls, żeby otworzyć tym ludziom oczy i dać świadomość tego, że to nie musi być trudne, nie musi być skomplikowane i nie musi być drogie, bo tego najbardziej się boją. Nie tyle szeregowi pracownicy instytucji kultury, o ile menadżerowie, dyrektorzy mówią: o Jezu, przecież my nie mamy tego w budżecie, nie mamy pieniędzy, to jak to zrobimy? To możemy to ewentualnie planować na za rok, za dwa, to my napiszemy jakiś projekt do ministerstwa i może wtedy dostaniemy pieniądze. Okazuje się, że nie, no niekoniecznie zawsze trzeba się rozbijać o te pieniądze, bo nie zawsze te pieniądze są potrzebne. Oczywiście, no jakby nie da się pewnych rzeczy zrobić bez pieniędzy. Jeżeli mówimy o audiodeskrypcji na meczach piłki nożnej, no to to, co jest ważne, to to, że audiodeskrypcja jest rodzajem komentarza sportowego. Tyle tylko, że on jest szerszy, bogatszy, pełniejszy, ponieważ jeżeli dostajemy takie pytania, a dostajemy je dosyć często, czym różni się audiodeskrypcja do meczu od... Dziękuję. To jest, rozumiem, dla mnie ta kawa?
Tak jest.
Piękne, dzięki. Czym różni się audiodeskrypcja do meczu od takiego komentarza radiowego, jaki kiedyś słyszeliśmy w radiach, chyba nawet dzisiaj słyszymy w radiach. I my mówimy, no w zasadzie niczym, tylko że ona jest bogatsza, bo my oprócz tego, że opowiadamy o tym, co dzieje się na boisku, to bardzo skrupulatnie pilnujemy tego, aby pozycjonować geograficznie tą grę, żeby osoba z niepełnosprawnością wzroku potrafiła sobie wyobrazić taki kibic, w którym momencie gry jest, w którym miejscu na boisku jest. Oprócz tego nasi audiodeskryptorzy opisują również to wszystko, co dzieje się poza boiskiem, czyli na ławkach trenerskich. Jeżeli ktoś się rozgrzewa, jeżeli jest jakaś zmiana, jeżeli, nie wiem, sędzia wydaje jakieś instrukcje albo trener wydaje jakieś instrukcje. Mówimy również o tym, co dzieje się na trybunach, jeżeli tam są jakieś szczególne zachowania kibiców, jeżeli coś się dzieje, jeżeli jest jakaś meksykańska fala, jakieś transparenty i inne historie, to wszystko jest opisywane. Dlatego w audiodeskrypcji sportowej najczęściej, bo nie zawsze, ale najczęściej pracują ze sobą dwaj audiodeskryptorzy, ponieważ jeden nie jest w stanie tego wszystkiego ogarnąć i tego wszystkiego opowiedzieć w tak krótkim czasie. Najczęściej jest tak, że oni pracują takimi cyklami, że jeden opowiada o tym, co jest na boisku przez jakieś tam minutę, dwie czy trzy i potem jakby oddaje głos drugiemu, a ten drugi miał wtedy czas na to, żeby obejrzeć wszystko dookoła, co dzieje się na trybunach, co dzieje się na ławkach trenerskich, kto się rozgrzewa, co się dzieje, jak się zachowują kibice i on wchodzi płynnie, zastępując tego drugiego, opowiada o tym, co się dzieje na trybunach i znów schodzi do poziomu gry, do poziomu boiska i opowiada o tym, jak przebiega akcja. Tak wygląda audiodeskrypcja sportowa. Więc teraz wracając, bo to była taka dygresja, ale potrzebna do tego, żeby opowiedzieć o pieniądzach. Ci ludzie, którzy dla nas pracują, nasi audiodeskryptorzy, to są profesjonalni audiodeskryptorzy. Najczęściej są to ludzie, którzy mają za sobą doświadczenie radiowe, czyli komentatorzy radiowi, których my przeszkoliliśmy i daliśmy im dodatkowe kompetencje, dodatkowe umiejętności do tego, żeby potrafili opisywać tą rzeczywistość dla osób niewidomych i słabowidzących. Więc to są profesjonalni audiodeskryptorzy i ich praca po prostu kosztuje. I to nie jest tak, że oni, owszem, oni czerpią satysfakcję z tego, że są na meczu, cieszą się z tego, bo żyją sportem i to jest dla nich fajna sprawa, no ale jednak oni w niedzielę zostawiają swoje rodziny na 3 czy 4 godziny i jadą do pracy, więc trzeba im za tą pracę zapłacić. I dlatego o tym mówię, że ten wątek finansowy, on bardzo często się pojawia w różnego rodzaju zapytaniach, które do nas spływają, a ile to kosztuje, a my tutaj mamy takiego pana, co nam opowiada o tym, czy on by nie mógł sobie tej audiodeskrypcji robić. No pewnie by i mógł. Natomiast jaka będzie jakość tej audiodeskrypcji? No trudno powiedzieć. Jak długo on się będzie cieszył tym, co robi? Też trudno powiedzieć, bo oczywiście na takiej pasji do sportu, która jest takim fundamentem, nie da się robić audiodeskrypcji do wydarzeń sportowych, jeżeli nie jest się sportowcem, jeżeli się tego nie czuje. Bo widz po drugiej stronie, kibic, zwłaszcza taki zapalony, za chwilę wyczuje, że ma po drugiej stronie amatora, który udaje, że lubi sport. Natomiast nawet jeżeli ma się tą pasję, to tak naprawdę ta pasja niesie człowieka przez miesiąc, dwa, trzy, cztery, pięć, ale za sześć miesięcy ten człowiek powie, kurczę, wiecie co, no ja jestem już dość długo z wami, robię to za darmo, co drugą niedzielę czy co trzecią jestem tutaj przez kilka godzin, może fajnie by było pomyśleć o jakimś wynagrodzeniu. Prędzej czy później ten temat wróci, więc jeżeli chodzi wam po głowie współpraca z jakimś klubem albo też nie wiem, rozmowa z jakimś klubem na temat tego, aby wprowadził taką audiodeskrypcję, no to trzeba ten klub od razu informować o tym, że prędzej czy później pojawią się takie zagadnienia pod tytułem wynagrodzenie dla ludzi, którzy tą audiodeskrypcję robią. Pojawi się również zagadnienie szkolenia dla takich ludzi, którzy tą audiodeskrypcję robią. I tutaj my możemy być takim podmiotem, który takie szkolenie przeprowadzi. Obawiam się, że możemy być jedynym podmiotem, który takie szkolenie przeprowadzi. Wydaje mi się, że tak, dlatego że no jesteśmy, tak jak powiedziałem, jedyną organizacją w Polsce, która tym zajmuje się na co dzień. Nasi audiodeskryptorzy rozpoczynali swoją pracę ze sportem w czasie Euro 2012. Wtedy przyjechali do nas profesjonalni audiodeskryptorzy z Austrii, którzy robili nam szkolenia i jakby od tego momentu możemy mówić, że zajmujemy się tym profesjonalnie, ponieważ oni przekazali nam taki warsztat, dość długo pracowali z naszymi audiodeskryptorami, dlatego wiemy, że to, co robimy, ma taki walor mocno profesjonalny i dzielimy się tą wiedzą, więc jeżeli takie szkolenie jest potrzebne, to takim szkoleniem oczywiście służymy. Ale oczywiście no, nie tylko sportem człowiek żyje. Chciałem wam pokazać, do ile ja mam czasu? Do 5 po 12?
No tak, byśmy się zbliżali do dyskusji.
Tak, dobrze. To w takim razie ja pokażę wam trzy zdjęcia, gdzie się pojawiamy z audiodeskrypcją, choć nie tylko. To są takie największe wydarzenia, do których tę audiodeskrypcję robimy. To jest Orange Warsaw Festival. Jesteśmy na tym festiwalu już od 5 lat. Aha, proszę jednak zgasić to światło. Tak, dobra. Więc Orange Warsaw Festival, no to jest takie miejsce, na którym, tak jak powiedziałem, jesteśmy od 5 lat. Nie tylko my. Orange Warsaw Festival, wydaje mi się, jest jednym z najlepiej dostosowanych, jeżeli nie najlepiej dostosowanym festiwalem w Polsce, dlatego że tam jest i pętla indukcyjna, i punkty obsługi priorytetowej dla osób z niepełnosprawnością. Jest cała masa wolontariuszy, jest platforma dla wózkerców, więc to jest naprawdę mocno przemyślany pod kątem dostępności festiwal i zdecydowanie, jeżeli jeszcze tam nie byliście, albo też nie wiem, zdrowie czy wiek nie pozwala, to może warto wysłać swoje dzieci, wnuki, żeby zobaczyli, jak wygląda fajny, dostępny festiwal w centrum miasta w zasadzie, bo on nie jest gdzieś na jakimś pustkowiu, on się odbywa na torze wyścigów konnych na Służewcu od kilku już ładnych lat i naprawdę jest tam bardzo przyjemnie, ponad 30 tysięcy widzów każdego dnia, zwykle to są 2 albo 3 dni, audiodeskrypcja w systemie FM, pętla indukcyjna, platforma, tak jak powiedziałem, dla wózków, punkty obsługi priorytetowej. Jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi, że możemy tam być, ponieważ tamta nasza praca naprawdę pokazuje, że ma sens i to widać. Jest to bardzo przyjemne miejsce i fajny czas, który można spędzić. Top Gear Live na Stadionie Narodowym. To był taki wielki motoryzacyjny show, bez mała 60 tysięcy ludzi na Stadionie Narodowym. To jest taki Top Gear, być może niektórzy z Państwa kojarzą, to jest taki program motoryzacyjny w telewizji i on ma takie odsłony, takie widowiska, które są takie quasi-sportowo-rozrywkowe, gdzie te samochody jeżdżą, skaczą przez płonące obręcze, grają w piłkę i tak dalej. Są różne takie historie, więc to była jedna z największych imprez, jakie obsługiwaliśmy właśnie audiodeskrypcyjnie. Tutaj nie tylko audiodeskrypcyjnie, robiliśmy to również na 2 kanałach FM-owych, na 2 częstotliwościach, ponieważ obsługiwaliśmy i audiodeskrypcję, i równolegle tłumaczenie, ponieważ to są Anglicy, oni mówili po angielsku, więc tłumacze do ucha mówili, tłumaczyli od razu symultanicznie na polski. Tu akurat organizatorem był bardzo zasobny sponsor, więc zakupił do każdego biletu, dołączone było takie małe radyjko na ucho, więc jakby to ten element radyjka nie był już zagadnieniem potrzebnym, bo każdy dostawał je przy zakupie biletu. I World Games we Wrocławiu 2017 to igrzyska sportów takich nieolimpijskich, kilkadziesiąt dyscyplin, kilka różnych miejsc i też kilkunastu audiodeskryptorów, którzy pracowali przy tym wydarzeniu. I chyba tyle, o czym mógłbym powiedzieć tytułem takiego wprowadzenia. A teraz już oczekiwałbym, że jeżeli Państwo potrzebują jakiejś bardziej precyzyjnej wiedzy, to nakierunkujecie tę moją rozmowę, czy też moją gawędę, mój monolog trochę bardziej właściwy tor, ponieważ czas jest tutaj wyznacznikiem mojej obecności. Nie mamy tego czasu zbyt wiele. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to bardzo serdecznie proszę.
To odbieramy to tylko na telewizorach z
smartfonem? Nie. Ten adapter.pl odbieramy głównie na komputerach, na smartfonach, na tabletach. Na telewizorach smart też. Trzeba po prostu na telewizorze smart uruchomić przeglądarkę internetową, wpisać tam adapter.pl i po prostu to się nam wyświetli.
Dzięki audiodeskrypcji film się stał w ogóle dostępny dla niewidomych, bo kiedyś to była bariera. Film niewidomy? Nie, absolutnie. Czyli uważam, że jest to wielka sprawa. Ja byłem w Nowych Horyzontach, jestem z Wrocławia, i ja bym zachęcał naprawdę katarynki w innych miastach, żeby starały się upowszechnić i przekonać niewidomych, a jeżeli ktoś pójdzie na taki film, to potem będzie chciał naprawdę chodzić i oglądać.
Bardzo panu dziękuję za ten głos, bo to jest głos człowieka, który korzysta z tego, co robimy i bardzo nas cieszy, że tak to odbiera, więc no, tyle mogę państwu powiedzieć. Posłuchajcie pana, pan ma na imię. Panie Henryku, posłuchajcie pana Henryka, jeżeli tylko macie możliwość, to szukajcie takich miejsc w swoim mieście. Ja może tylko powiem tyle, że pracujemy nad tym, żeby filmy z audiodeskrypcją stały się bardziej dostępne. Stworzyliśmy taką aplikację, która nazywa się Audio Movie. O niej pewnie powiem przy innej okazji, bo tutaj czas niestety goni. Taka aplikacja na smartfony, która w zasadzie docelowo w każdym kinie ma wprowadzić audiodeskrypcję i ona ma się stać dobrem powszechnym, a nie luksusowym. Więc pracujemy nad tym, natomiast tutaj w tej chwili mamy system, mamy aplikację, natomiast żeby ten system zadziałał, to trzeba go wypełnić treścią i żeby się wypełnił treścią, no to potrzebna jest współpraca pozostałych uczestników tego rynku filmowego, czyli dystrybutorów, producentów i tak dalej. I to z nimi jest zwykle najtrudniej, ponieważ my możemy stworzyć narzędzie, my możemy przygotować system, natomiast sami go nie wypełnimy treścią, jeżeli po drugiej stronie nie będzie właśnie dystrybutorów filmowych, którzy będą chcieli nam tę treść udostępniać i pozwalali tymi filmami dysponować w jakiś sposób.
I sponsorować.
Też oczywiście tak, no bo tutaj jakby to do dostosowania one kosztują. Zrobienie audiodeskrypcji do filmu, zrobienie audiodeskrypcji do wydarzenia sportowego, do spektaklu teatralnego. Ktoś musi tą audiodeskrypcję napisać. Jest jakieś studio, które musi ją nagrać. Jest jakiś producent, który musi to wszystko poskładać do kupy, żeby to wszystko ze sobą działało. Więc no to są rzeczy, które kosztują. To nie są jakieś szalone pieniądze, ale to pieniądze, one gdzieś tam w tle się pojawiają. Najczęściej jest tak, że na etapie przygotowania, jeżeli założymy, ja w tej chwili abstrahuję od cen takich precyzyjnych, które wylicza się na podstawie długości filmu, ale jeżeli założymy, że zrobienie audiodeskrypcji do filmu to jest koszt rzędu 2,5-3 tysięcy złotych, to jest taki kompletny koszt, czyli napisanie jej, nagranie i włożenie do jakiegoś tam nośnika filmowego, no to te 3 tysiące złotych przy takim budżecie filmu, powiedzmy idącym w 2 lub 3 miliony złotych, to jest żaden pieniądz. To są jak powiedział jeden z dystrybutorów filmowych, czy też producentów filmowych na jednym z takich spotkań, na których byłem, to on powiedział, że to są pieniądze porównywalne z wartością koperku do cateringu. Więc to są żadne pieniądze dla nich. Natomiast na etapie budżetowania filmu to nie są pieniądze. Natomiast jeżeli te pieniądze już się wyda, film się zrobiło, nie pomyślało się o tej audiodeskrypcji wcześniej, te wszystkie koszty zostały już poniesione, budżet się zamknął, wszyscy z wszystkimi się rozliczyliśmy, mamy w kasie zero i teraz ludzie pytają, a zrobiliście audiodeskrypcję? A no nie. A ile ona kosztuje? A 3000. No to teraz za 3000 ktoś musi z tej kieszeni wyciągnąć. No i zaczyna się problem, bo w momencie, kiedy mamy do dyspozycji 3 miliony, to 3000 to nie jest problem. Natomiast jeżeli mamy do dyspozycji pustą kasę, to wtedy to się zaczyna kłopot. No i najczęściej tutaj się na tym etapie zaczyna zagadnienie, no bo nie pomyśleliśmy o tym wcześniej, a kiedy o tym myślimy, no to jest już trochę późno, kasa została rozdysponowana. No ale jakby to są tylko i wyłącznie pewne techniczne zagadnienia, które da się rozwiązać, jeżeli jest dobra wola po drugiej stronie, ponieważ my bardzo często pracujemy na różnego rodzaju projektach i w ramach tych projektów mamy pieniądze na dostosowanie filmów, więc jeżeli jakiś dystrybutor bardzo chce, to my jesteśmy w stanie to zrobić i tak robimy w Nowych Horyzontach we Wrocławiu. Tak naprawdę to my przygotowujemy te filmy i za nasze pieniądze je dostosowujemy. Na przykład teraz przy współpracy z Next Filmem mieliśmy wspaniałą, dużą premierę filmu Ikar. Tutaj we Wrocławiu, tutaj w Warszawie, w Multikinie, w Centrum Sadyba, na czterech salach równolegle premiera filmu Ikar o niewidomym muzyku 15 października w Dniu Białej Laski. I to był film... Tak, dokładnie tak. Panie Henryku, doskonale pan to interpretuje. To był Mieczysław Kot. I to, co jest ważne, to to, że myśmy dostosowali ten film za pieniądze z PFRON-u, czyli dystrybutor nie poniósł tego kosztu de facto, tylko że trzeba chcieć. Trzeba wykonać jakiś pierwszy ruch, wykonać nas telefon, zapytać, czy mamy jakiś projekt, który możemy to sfinansować i tak dalej. Da się to zrobić, natomiast no, ta chęć po drugiej stronie nie zawsze jest. Dlatego przed nami jeszcze jest takie duże działanie świadomościowe, które musimy wykonać, czyli zbudować świadomość potrzeb widza ze szczególnymi potrzebami. I to tak trochę masło maślane mi z tego wyszło. Natomiast ta świadomość wśród graczy na rynku wideo, na rynku takim kinowym jeszcze nie jest doskonała. Dużo jest jeszcze pracy przed nami, żeby ją zbudować. Jeżeli ona będzie, to najpewniej tych filmów z audiodeskrypcją będzie więcej. Takich pokazów, jak robimy we Wrocławiu, w Nowych Horyzontach, też będziemy mogli robić więcej. Na pewno robią je w Warszawie, Kultura Bez Barier, na pewno robią w Poznaniu, Fundacja Mili Ludzie, na pewno robią w Krakowie, to jest Fundacja Siódmy Zmysł, więc jest trochę tych ośrodków, gdzie to się dzieje, ale od państwa też potrzeba odrobinę inwencji, żeby albo zapytać, albo wykonać telefon, albo wejść do internetu i sprawdzić, gdzie takie rzeczy się dzieją. I tutaj już dostaję znaczący gest głową, że tak, od pani Pauliny, więc tak chyba powinienem kończyć. Bardzo państwu dziękuję. Jeżeli jakieś pytanie się pojawiło jeszcze na szybko, to mogę odpowiedzieć. Jeżeli nie, to chyba na tym skończę. Piękne dzięki i do następnego razu.